Gangsterzy z tzw. grupy pruszkowskiej mieli zapłacić za ułaskawienie Andrzeja Z. pseudonim Słowik. Takie informacje przekazał mediom Jarosław Sokołowski, Masa, świadek koronny w procesie polskiej mafii.
Według niego gangsterzy mieli swobodny dostęp do Belwederu i przez niewymienionego z nazwiska mecenasa załatwili w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy podpisanie ułaskawienia. Mieli zapłacić 150 tysięcy dolarów. O sprawie napisał jeden z tygodników.
Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, podkreślił, że urzędnik państwowy musi zdawać sobie sprawę z treści dokumentów, które podpisuje.
Na pewno żaden urzędnik państwowy nie może tłumaczyć się w ten sposób, że podpisał jakiś dokument, nie znając jego treści, że ten dokument mu podłożono, w związku z tym podpisał. Może nie znać pewnych szczegółów, ale co do zasady niewątpliwie powinien mieć wiedzę, co podpisuje. Sprawa ułaskawienia gangsterów niewątpliwie wymaga sprawdzenia. Wszystko wskazuje na to, że ci, którzy tworzyli mafię, spotkali się z pobłażliwością wymiaru sprawiedliwości.
W ostatnich dniach o tak zwanym gangu pruszkowskim stało się głośno za sprawą aresztowania na początku lutego kilkunastu osób powiązanych z dawną grupą, między innymi Andrzeja Z., pseudonim Słowik. Okazuje się, że po opuszczeniu więzienia mogli oni powrócić do przestępczego procederu.
Prokuratura zarzuca im m.in. wyłudzenia podatku VAT, pobicia, wymuszenia rozbójnicze oraz czyny związane z udziałem w grupie przestępczej.
Warszawska prokuratura bada kolejne zawiadomienie w sprawie lidera tzw. Komitetu Obrony Demokracji, Mateusza Kijowskiego.
Sprawa dotyczy nakłaniania byłego skarbnika organizacji do fałszowania faktur.
Jak podaje jeden z portali, były skarbnik KOD-u Piotr Habora zawiadomił prokuraturę, że wieczorem 12 stycznia bieżącego roku był nakłaniany przez dwie księgowe do podpisania sfałszowanych dokumentów. Miał to być dowód wpłaty z 27 października 2016 roku, wystawiony dla spółki MKM Studio tytułem zwrotu za dwie faktury, a także raport kasowy. Miały one potwierdzać, niezgodnie z prawdą, że firma Kijowskiego rzeczywiście kilka miesięcy temu zwróciła pieniądze.
Jesteśmy świadkami kolejnej odsłony spektaklu, który ujawnia rzeczywistą twarz pana Kijowskiego i środowiska, które było zaangażowane w KOD.
Komentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk.
No okazuje się, że część osób, które kreowały się na obrońców demokracji, które kreowały się na uczciwych rycerzy walczących ze złym prawem i sprawiedliwością, są to po prostu drobni cwaniacy i nieuczciwi ludzie, którzy wykorzystali to przedsięwzięcie, ten cały projekt do własnych korzyści.
To kolejne zawiadomienie dotyczące lidera KOD-u, które wpłynęło do warszawskiej prokuratury. Dotyczą one m.in. świadczenia usług przez Mateusza Kijowskiego na rzecz Komitetu Obrony Demokracji oraz rozliczeń z tego tytułu. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Mija 76 lat od lądowania w okupowanej Polsce pierwszych cichociemnych. Byli to polscy żołnierze szkoleni do zadań specjalnych w Wielkiej Brytanii i wysyłani do Polski.
Wszyscy byli ochotnikami i pełnili później służbę w szeregach ZWZ Armii Krajowej. Stali się elitą polskiego wojska walczącego w Polsce.
Historyk profesor Wojciech Roszkowski podkreśla, że oprócz wiedzy i doświadczenia, jakie mieli cichociemni, ich pojawienie się podnosiło morale Polaków.
Lądowanie cichociemnych było dla podziemia wojskowego w okupowanej Polsce niezwykle ważne, dlatego że to byli ludzie nie tylko przeszkoleni na zachodzie, ale doświadczeni w takich operacjach jak właśnie zrzuty. Oni zasilali podziemie krajowe wiedzą, tym doświadczeniem, które budowało struktury podziemnej armii. Armia Krajowa bardzo wiele im zawdzięczała. Te lądowania były, można powiedzieć, takim wielkim wzmocnieniem i w sensie techniczno-wojskowym, ale również takim moralnym, dlatego że to dawało poczucie konspiratorom wojskowym w kraju, że nie są zupełnie oderwani od świata alianckiego.
Od 15 lutego 1941 roku do 26 grudnia 1944 roku do służby w roli cichociemnych zgłosiło się blisko 2,5 tysiąca oficerów i podoficerów polskich sił zbrojnych, z czego do przerzutu zakwalifikowano łącznie 579 osób.
Najbardziej znanymi cichociemnymi byli ostatni komendant główny AK, generał Leopold Okulicki, czy legendarny dowódca partyzancki z Gór Świętokrzyskich Jan Piwnik. Pseudonim Ponury. Rok 2016 był ogłoszony przez Sejm rokiem cichociemnych.
Lat temu powstała Grupa Wyszehradzka. W skład grupy wchodzą cztery kraje: Polska, Węgry, Czechy i Słowacja.
Celem współpracy jest pogłębianie przyjaznych relacji między tymi państwami. Początkowo zadaniem grupy było także wspieranie się w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej.
Obecnie kraje V4 tworzą swoisty front porozumienia w sprawach ważnych dla kształtowania Unii. Członkowie Grupy Wyszehradzkiej mówią jednym głosem w sprawach takich jak m.in. przyjmowanie imigrantów z Afryki Północnej.
Poseł Paweł Grabowski z ugrupowania Kukiz 15 wskazuje, że V4 to inicjatywa bardzo ważna, zwłaszcza w obliczu europejskiego kryzysu.
Powinniśmy wzajemnie pokładać nadzieję w dobre funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej, czyli zarówno my, Polacy, powinniśmy pokładać nadzieję w pozostałe trzy państwa, jak i każdy z członków powinien pokładać nadzieję, że silna Grupa Wyszehradzka to jest silne partnerstwo, dobre relacje między państwami, między narodami, a dzięki temu również silniejszy głos w Unii Europejskiej. No bo jeżeli się próbuje zestawić Grupę Wyszehradzką w kontrze do Unii, no to czynią to ci, którzy chcą słabych państw, takich jak Polska, Czechy, Słowacja czy Węgry. Przypuszczalnie są to rzecznicy interesu na przykład Niemiec czy Francji, czyli dużych, starych państw unijnych, które w jakiś sposób chciałyby zawłaszczyć sobie rządzenie w Unii Europejskiej.
Państwa Grupy Wyszehradzkiej spotykają się na specjalnych szczytach. Organizowane są także konsultacje ministrów odpowiedzialnych za poszczególne resorty.
Do czerwca tego roku prezydencja w grupie V4 należy do Polski.
A więcej informacji na www.radiomaryja.pl.